Będziemy czytać z Ewangelii Jana, 15 rozdziału, od 12 wersetu do 17. Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 12 wersetu do 17. To jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przekazuję. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc. I aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jest to czwartkowy wieczór, tuż przed ukrzyżowaniem, przed pojmaniem Pana Jezusa, przed Jego przesłuchiwaniem i w końcu ukrzyżowaniem na wzgórzu Golgoty. Pan Jezus spędza swoją ostatnią paschę ze swoimi 11 apostołami, tymi, których wybrał wcześniej po to, żeby byli z Nim i żeby szli i głosili Ewangelię. I ten czas opisuje nam 13 rozdział do 17. W 13 rozdziale widzimy jeszcze Judasza, który był jednym z 12 i razem z nimi był, kiedy obchodzili tą paschę. Ale Pan Jezus w trakcie tej paschy ujawnia, że Judasz jest zdrajcą i każe mu wyjść. I potem jak Judasz wychodzi, żeby go zdradzić, Pan Jezus spędza czas tylko z tymi 11 apostołami i zostawia im niesamowite obietnice, o których już wcześniej mówiliśmy, i tłumaczy również to, że jego odejście do Ojca jest dla nich lepsze. Jest lepsze dla nich, bo pośle do nich Pocieszyciela, innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który będzie w nich i będzie z nimi aż na wieki, aż do końca. I w 15 rozdziale, od pierwszego wersetu, Pan Jezus wyjaśnia im, tłumaczy odejście Judasza, zdradę Judasza. Mówi o tym, że on jest krzewem winnym, że Ojciec jest tym winogrodnikiem, który dba o ten krzew winny. Mówi o tym, że są dwa rodzaje latorośli. Jest latorość, która trwa w krzewie winnym i wydaje owoc. I on mówi, wy jesteście tymi latoroślami, którzy trwacie we mnie i wydajecie owoc. Ale jest również latorość, która nie trwa w nim i nie wydaje owocu. I w ten sposób on tłumaczy to, kim był Judasz. On utożsamiał się z Panem Jezusem, on przez 3 lata chodził z nimi, był jednym z jego uczniów, robił to samo, co pozostali uczniowie, ale nie trwał w nim, nie wydawał owocu. I koniec końców okazało się, że nie miał nic wspólnego z Panem Jezusem. I kresem takiej latorośli, kresem Judasza jest to, że został odcięty, został wyrzucony, zebrany i wrzucony do ognia, gdzie będzie płonął. I dzisiaj od 12 wersetu do 17, tam Pan Jezus po raz kolejny przypomina te nowe przekazanie, które im dał. Mówi, nakazuję wam, przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. W 13 rozdziale, 34 wersecie Pan Jezus mówi, daję wam nowe przekazanie. I właśnie to jest to nowe przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali. I on pozostawia również standard, jaka ma być ta miłość. Tak jak ja was umiłowałem. I tutaj po raz kolejny Pan Jezus mówi, że to jest miłość, która nie ma końca. Jest gotowa, aby oddać swoje życie za tą drugą osobę. I on jest przykładem takiej miłości. On oddał swoje życie za nasze. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na tym, kim są wierzący ludzie. Jak ich Pan Jezus tutaj nazywa w tym fragmencie. Będziemy mówili o tym, kim są wierzący ludzie. Jak Pan Jezus nazywa tych, którzy w Nim są, którzy w Nim trwają i którzy należą do Niego. Najpierw powiemy o tym, co Pan Jezus mówi sam o sobie. Po pierwsze, On mówi o sobie, że jest Panem. 13 rozdział, 13 werset. Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów, kiedy umywa im nogi, kiedy Piotr protestuje, nie będziesz nigdy mył moich nóg. Pan Jezus mówi, wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem. I dobrze mówicie, bo Nim jestem. Więc Pan Jezus nazywa siebie sam Panem. I co to za słowo Pan? W naszym języku to do każdego mówimy Pan. ze względu na szacunek, respekt, ale co to słowo oznacza, kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów? Pan Jezus zwraca się do nich, to słowo, które jest tutaj użyte, jest użyte w greckim języku, jest to słowo kyrios. I co to oznacza? Oznacza to kogoś, kto ma władzę. Jest właścicielem i posiada niekwestionowane prawo do dawania rozkazów. Jest władcą, jest właścicielem i ma niekwestionowane prawo, żeby wydawać rozkazy. Drugie greckie słowo tłumaczone na pan to jest despotes. W naszym języku jest to despota i ma to takie negatywne zabarwienie. Kiedy mówimy o kimś, że ktoś jest despotą, no to źle to odbieramy, nie? Ale greckie słowo na pan to jest kyrios i despota. I despota oznacza władcę, który ma absolutną władzę nad swoimi poddanymi. Więc kyrios oznacza człowieka, który jest właścicielem i ma prawo do wydawania rozkazów, a despota oznacza człowieka, który jest właścicielem ludzi i ma absolutną władzę nad tymi poddanymi. I na przykład w Dziejach w 4 rozdziale, w 24 wersecie, kiedy uczniowie modlą się po tym, jak zostali pojmani przez Żydów i potem wypuszczeni, to w 24 wersecie modlą się do Boga. A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, despota, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. I w tym wersecie mamy przetłumaczone jako Pan. W niektórych tłumaczeniach, na przykład w nowym przekładzie od Świadków, jest powiedziane władco. I więc to jest słowo despota. Oni zwracają się do Boga, do Pana Jezusa i mówią: Ty jesteś despotes, czyli jesteś tym, który ma nad nami władzę. My do Ciebie należymy. I również to słowo jest użyte w Judy, w liście do Judy, w liście Judy, 4 wersecie. I tam są użyte dwa te słowa, kyrios i despota. List Judy, 4 werset. Wkradli się bowiem pewni ludzie od dawna przeznaczeni na to potępienie. Bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana, kyrios, Boga i naszego despotę Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy w WBG przetłumaczone dwa razy Pan. W warszawskiej jest powiedziane Pan i Władca. Więc to są dwa różne słowa, ale są bardzo ściśle ze sobą powiązane. Kyrios i despota. To są ludzie, którzy mieli prawo do wydawania rozkazów, byli właścicielami, władcami i mieli absolutną władzę nad swoimi poddanymi. I tym nazywa się, takim człowiekiem nazywa się Pan Jezus. On jest kyrios. I uczniowie mówią do niego kyrios i despota. On jest władcą, on jest właścicielem, on jest tym, który panuje nad nimi. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdziale, 46 wersecie, Pan Jezus używa te słowo, łączy je z tym, z poddaniem się. Kiedy Pan Jezus mówi o tym, używa tego słowa, to łączy je z poddaniem mu się. 6 rozdział, 46 werset. Mówi tak: dlaczego więc mówicie do mnie: Panie, Panie, kyrios, kyrios, właścicielu, władco, a nie robicie tego, co mówię? Więc widzicie, to jest ze sobą powiązane. Kyrios jest połączone z tym, że ktoś musi być mu poddany, musi być mu posłuszny. I to jest pretensja Pana Jezusa. Mówicie tak do mnie, zwracacie się tak do mnie, to czemu nie robicie tego, co mówię? Więc tutaj to słowo jest połączone z poddaniem się mu. W Rzymian 10 rozdziale, 9 wersecie, tam czytamy, że wyznanie, że Jezus jest Panem, jest kyrios, jest potrzebne do zbawienia. Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Więc to jest to, co apostołowie głosili. Tutaj w Rzymian czytamy o potrzebie wyznania, że Jezus jest Panem. To głosili apostołowie w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 36 wersecie, kiedy Piotr mówi swoje kazanie, to mówi o Panu Jezusie tak: niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. I kyrios, i pomazańcem, Chrystusem. Potem w 2 Koryntian, w 4 rozdziale, w 5 wersecie, tam apostoł Paweł mówi, o czym głosi. 4 rozdział, 5 werset. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. Więc to było poselstwo apostołów. Głosili, że Jezus Chrystus jest Panem. I to jest ciekawe, kiedy spojrzymy na nasze ewangeliczne chrześcijaństwo, gdzie mówi się, że trzeba głosić, że Pan Jezus jest Zbawicielem, tylko Zbawicielem. Ale kiedy spojrzymy, jak ewangelizowali apostołowie, to oni najpierw głosili, że Jezus jest Panem. Każde kolano się ugnie i wyzna, że co? Że Jezus jest Panem. To znaczy jest Kyrios, jest właścicielem, jest władcą, jest tym, kogo powinniśmy się słuchać. Więc Pan Jezus jest Panem. On sam tak o sobie mówi. Apostołowie tak o nim mówią. Jest Kyrios i Despotes. Jest tym, który ma władzę. Jest tym, który wydaje rozkazy i posiada absolutną władzę nad poddanymi. Więc tym jest, tym, tą osobą jest Pan Jezus. On jest Panem. Kim zatem są wierzący? I kiedy spojrzymy na Nowy Testament i kiedy spojrzymy nawet na inne historie po grecku, które w tamtym czasie były pisane, czy na historię grecką, to zawsze tam, gdzie jest Kyrios i Despotes, tam zawsze jest Dulos, czyli u nas przetłumaczone jako sługa. Gdzie jest Pan, tam zawsze jest sługa. Gdzie jest Kyrios, gdzie jest Despotes, tam zawsze jest Dulos, czyli nasze przetłumaczenie mówi sługa, ale dosłownie oznacza to niewolnik. My mamy to bardzo zmiękczone. Właściwie żadne tłumaczenie polskie nie oddaje tego słowa tak, jak ono brzmi po grecku. Niewolnik. Jedynie nowe tłumaczenie, te nowy dynamiczny przekład używa tego słowa, ale to jest bardzo kiepskie tłumaczenie akurat. Pozostałe tłumaczenia, przekłady, to one używają słowa sługa. I w angielskich to samo znajdziecie. Tylko servant, sługa, nic poza tym. Więc dlaczego tak się stało? Dlaczego w taki sposób przetłumaczyli to? Dlatego, że ma to bardzo negatywny oddźwięk. Ludzie nie chcą słuchać, że muszą być czyimś niewolnikiem. I nie tylko dzisiaj tak jest, nie tylko 100 lat temu, kiedy w Stanach znieśli niewolnictwo, ale również w czasach Pana Jezusa to nie było popularne być czyimś niewolnikiem. Ale Pan Jezus tak głosił. Chcecie przyjść, musicie stać się moimi sługami. Ja jestem Panem, ja jestem właścicielem. I to samo głosili apostołowie, kiedy mówili, że Pan Jezus jest Kyrios. On jest władcą, on jest właścicielem, on jest Panem. Więc kim są wierzący? Tam, gdzie jest Pan, tam zawsze jest niewolnik. W 13 rozdziale Ewangelii Jana, od 13 wersetu, który już czytaliśmy, do 16 czytamy dalej tak. Jeśli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Niewolnik nie jest większy od swego Pana, ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał. Więc gdzie jest Pan, tam zawsze jest niewolnik. W 15 rozdziale, 15 wersecie to samo czytamy. Już więcej nie będę was nazywał niewolnikami, bo niewolnik nie wie, co robi jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. I 20 werset mówi, przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem. Niewolnik nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać. Więc ponad 130 razy w Nowym Testamencie jest użyte słowo dulos, czyli niewolnik. Praktycznie wszędzie, gdzie mamy przetłumaczone jako sługa, jest dulos. Czasami jako diakon, diakonos. Więc to są na sługę jest 7 innych określeń greckich, 7 innych nazw. I nigdy nie jest to dulos. Dulos zawsze oznacza jedno. Niewolnik. Nie sługa. Niewolnik. Jest siedem innych słów greckich, które odnoszą się do sługi. Tego, który usługuje przy stołach, czyli ten diakonos, albo ten, który jest chłopcem na posyłki, peis, to jest nastolatek, który był wysyłany. I wiele, wiele innych słów, które są użyte na kogoś, który po prostu usługuje. Więc kim jest ten dulos? Kim jest ten niewolnik? Ma to jedno znaczenie. Jest niewolnikiem, jest tym, który należy do kogoś. Opisuje to słowo kogoś, kto nie posiada osobistej wolności i osobistych praw, a jego cała egzystencja polega na służeniu komuś innemu. To jest to słowo. To rodzaj niewolnictwa, w którym ludzka niezależność ustępuje obcej, ważniejszej niż własna woli. Nasze tłumaczenie w ogóle nie oddaje znaczenia tego słowa. Tutaj, kiedy mówimy o słudze, kiedy używamy słowo sługa, nacisk jest położony na funkcję, czyli na to, co robi ten człowiek. Służy, coś wykonuje dla kogoś. Ale kiedy mówimy o niewolniku, to nacisk jest położony na to, kim on jest. Na jego tożsamość. On do kogoś należy. Nie tylko coś robi. On do kogoś należy. I to pismo umiejscawia wierzących uczniów Pana Jezusa w tej drugiej kategorii. W kategorii niewolników. Tych, którzy do kogoś należą. I 1 Koryntian, 6 rozdział, nam o tym mówi. 19 i 20 werset. 1 Koryntian, 6 rozdział. 19 i 20 werset. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i waszym duchu, które należą do Boga. Bardzo wyraźnie, należymy do Boga. 7 rozdział tego samego listu, 22 werset i 23. Ten bowiem, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie ten, kto został powołany jako wolny, jest niewolnikiem Pan Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi. I tutaj to słowo nam akurat jest w WBG dobrze przetłumaczone jako niewolnicy. W Tytusa, w 2 rozdziale, 14 wersecie, Paweł pisze to samo, podobne słowa. 2 rozdział, 14 werset, od 13 przeczytam. Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Wykupił nas od nieprawości i oczyścił dla siebie lud na własność, gorliwy w wypełnianiu dobrych uczynków. Zostaliśmy wykupieni, odkupieni z targu niewolników. Kiedy w Imperium Rzymskim ktoś chciał niewolnika, to albo brali ludzi z ziem, które podbili gdzieś w naszej części Europy, pojmali jeńców, czynili z nich niewolników, ale później, kiedy było bardzo dużo już niewolników w Imperium, to ludzie sprzedawali ich na targach. Taki pan szedł sobie na targ, oglądał sobie niewolnika i mówił, tego chcę, tego wybieram, idziecie za mną, płacił cenę i wychodził. I kiedy czytamy w Nowym Testamencie o tym, że Pan Jezus nas wykupił, odkupił, to jest właśnie ten obraz. Staliśmy na targu niewolników. Byliśmy niewolnikami grzechu. Należeliśmy do tego świata, do diabła, ale przyszedł Pan, który powiedział, ciebie, ciebie i ciebie wykupuję, zapłacił cenę swojej drogocennej krwi i zabierał nas do siebie. To jest właśnie ten obraz. W objawieniu 5 rozdziale, 9 wersecie, 5 rozdział, 9 werset, czytamy o świętych, którzy stoją przed barankiem i śpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. To jest to, co zrobił Pan Jezus. Wykupił, odkupił nas na targu niewolników. Wyzwolił nas z nieprawości, z niewoli grzechu, z mocy świata i szatana i wziął nas do siebie. W Rzymian 14 rozdziale Paweł jeszcze wyraźniej to tłumaczy. 14 rozdział, 7 do 9 wersetu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł i powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Więc Jezus Chrystus jest Panem. Ci, którzy są wierzący w Niego, należą do Niego. On jest ich Panem, oni są Jego niewolnikami. Kiedy Pan Jezus mówił o uczniostwie, kiedy wzywał tłumy i tych, którzy w Niego uwierzyli i mówił, jeśli chcecie być moimi uczniami, to przedstawiał obrazy dotyczące niewolnictwa. Mateusza 10 rozdział, 25 werset, kiedy Pan Jezus właśnie wzywa do uczniostwa, kiedy mówi, przedstawia, czym jest uczniostwo, czym jest pójście za Nim, mówi tak. Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a niewolnikowi jak jego Pan. Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników. I w Łukasza 17 rozdziale Pan Jezus mówi o służbie, o uczniostwie w taki sposób. 17 rozdział od 7 wersetu. Porównuje uczniostwo do niewolnictwa. Kto z was, mając niewolnika, który orze albo pasie, powie mu, gdy wróci z pola, chodź i usiądź za stołem. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi kolację, przepaść się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję niewolnikowi, że zrobił to, co mu nakazano? Nie wydaje mi się. Także i wy, gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie. Niewolnikami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. Specjalnie czytam to niewolnicy. To jest to słowo, które jest użyte w greckim. To nie jest sługa, który, wiecie, przychodzi na 8 godzinę rano, popracuje do 16, wraca do domu, ma swoje życie. Jest to niewolnik, który cały czas jest na posyłki, na wezwania, zdany na wolę tego, do którego należy. To jest to słowo, które Pan Jezus tutaj używa, kiedy opisuje to, kim jest wierzący, to, kim jest uczeń Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z wierzących, mam przekonanie, że każdy z wierzących, kiedy stanie przed Chrystusem, chciałby usłyszeć pewne słowa, które czytamy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w 21 wersecie. I powiedział mu jego Pan, jego Kyrios, dobrze, niewolniku, dobry i wierny. To jest to, co chcą usłyszeć wierzący ludzie, kiedy staną przed Chrystusem. Dobrze, niewolniku, dobry i wierny. Jest różnica, nie? Między niewolnikiem a byciem sługą. Dlatego, że wiele ci powierzono, byłeś w tych rzeczach wierny, to nad wieloma rzeczami cię ustanowię. Wejdź do radości swego Pana, do radości swego władcy, do radości swego właściciela, do radości swego Kyrios. Więc to jest to, co każdy z nas chciałby usłyszeć. Dobrze, niewolniku, dobry i wierny. Wejdź do radości swego Pana. Autorzy listów, którzy pisali do różnych kościołów, jak apostoł Paweł, Piotr, Jakub, Juda, kiedy przedstawiają się w pierwszych wersetach, na przykład w Rzymian 1 rozdziale mówi Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. Filipian 1 rozdział, 1 werset. Paweł i Tymoteusz, niewolnicy Jezusa Chrystusa. Czytamy również w Jakuba, Jakub, który był bratem Pana Jezusa, mówi o sobie niewolnik Jezusa Chrystusa. Juda w pierwszym wersecie mówi niewolnik Jezusa Chrystusa i brat Jakuba. Nawet jego rodzeni bracia mówili o sobie, że są niewolnikami Jezusa Chrystusa. Nikt z nich nie śmiał powiedzieć, że jest jego bratem. Każdy z nich uważał się za niewolnika Jezusa Chrystusa. W objawieniu, w pierwszym rozdziale, tam czytamy o tym, że o objawieniu Pana Jezusa Chrystusa, które zostało objawione swoim sługom. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim niewolnikom to, co ma się stać wkrótce. A on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu niewolnikowi Janowi. Więc nie tylko autor nazywa się niewolnikiem, ale tutaj ten tekst mówi nam, że to objawienie, to poselstwo miało być ukazane niewolnikom Pana Jezusa Chrystusa. Kto jest tym niewolnikiem? No my, wierzący ludzie. My, którzy należymy do Pana Jezusa Chrystusa. Ale w tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, Pan Jezus mówi o nas wierzących, którzy są niewolnikami, którzy mało tego zostali jeszcze przyjaciółmi. Mówi o nas, że jesteśmy niewolnikami, którzy zostali Jego przyjaciółmi. I często było tak w Imperium Rzymskim, nie tylko w Rzymskim, ale wcześniej w starożytnym Izraelu, czy w Grecji, czy gdziekolwiek indziej, że niewolnik stawał się bliskim przyjacielem rodziny. Często jak się teraz odkrywa grobowce wielkich rodzin rzymskich, to nawet tam jest napisane o tym, że został z nim pochowany ich sługa. Był tak blisko tej rodziny, że został razem z nim pochowany, z nimi pochowany. Niewolnicy często byli przyjacielem na przykład króla. Królowie mieli swoich zaufanych niewolników, którzy byli z nim wszędzie i o każdym czasie. Kiedy król się budził rano, stał już nad nim jego niewolnik gotowy, żeby mu posługiwać. Kiedy kładł się spać, obok niego czuwał jego najbliższy niewolnik. Zdarzało się bardzo często, że panowie dobrze traktowali swoich niewolników. Na przykład pamiętacie Abrama, kiedy jeszcze nie miał dzieci i zwraca się do Boga i mówi: Panie, cóż mi dasz? Przecież moim dziedzicem będzie mój niewolnik, mój sługa Eliezer z Damaszku. I Abraham postanowił, jak nie miał jeszcze dzieci, że odda całe swoje dziedzictwo swojemu słudze. Więc zdarzało się, że ludzie dobrze, panowie dobrze traktowali swoich niewolników. I bywało tak, że niewolnik kochał swojego pana. Z reguły było tak, że niewolnicy nienawidzili swoich panów, bo byli uciskani, bo byli ciemiężeni, byli źle traktowani, ale zdarzało się tak, że byli niewolnicy, którzy kochali swoich panów i byli gotowi oddać nawet za nich swoje życie. Byli wdzięczni, że go wykupił na targu. Był wdzięczny, że był dobrze traktowany i wypełniał z wdzięcznością rozkazy swojego pana, bo wiedział, że nic lepszego nie mogło go spotkać. Należał do tego, który go dobrze traktował. I o czymś takim Pan Jezus mówi w dzisiejszym fragmencie, w 15 rozdziale, 14 i 15 wersecie. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. Już więcej nie będę nazywał was sługami, niewolnikami, bo niewolnik nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca. I Pan Jezus tutaj właśnie pokazuje tą historię, która się działa często w Imperium Rzymskim, że niewolnik stawał się bliskim powiernikiem, towarzyszem, a nawet przyjacielem swojego pana. I o czymś takim Pan Jezus tutaj mówi. Ale to nie oznacza, że niewolnik przestał być niewolnikiem. Pan Jezus mówi: nie nazywam was niewolnikami, nazywam was przyjaciółmi. Ale czy to oznacza, że on przestał być niewolnikiem, że ich relacja się zmieniła? Oczywiście, że nie. 20 werset mówi nam dalej. Pan Jezus znowu używa tego słowa. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, waszego pana, to i was będą prześladować moich niewolników. Więc to, co nas spotkało jako niewolników, to jest to, że Pan, nasz Pan nie mówi do nas: niewolniku, chodź tu, tylko przyjacielu. Zwraca się do nas z miłością, z życzliwością, ale to nie zmienia tego położenia, które było wcześniej. Nadal jesteśmy Jego niewolnikami. Nadal do Niego należymy. Pan Jezus, to co się zmieniło, Pan Jezus nas kocha i my kochamy swojego Pana, kochamy Pana Jezusa. Już nawet w wersecie 12 te słowo, które tutaj używa, to moje przykazanie, to jest moje przykazanie. To wam nakazuje, to wam nakazuje. Tutaj wskazuje nam na to, na rozkaz. On wydaje, Pan Jezus wydaje rozkaz jako Pan, jako właściciel. To jest moje przykazanie dla was, to macie czynić, abyście się wzajemnie miłowali. Pan Jezus nie mówi w tym fragmencie, na przykład jak czytamy tutaj, wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przekazuję, to nie oznacza to, że kiedy przestrzegamy Jego przykazań i jesteśmy posłuszni, to wtedy dopiero stajemy się Jego przyjaciółmi, ale to nam wskazuje na inną rzecz. Na to, że kiedy jesteśmy Jego przyjaciółmi, jeśli Go miłujemy, jeśli Go kochamy, to będziemy Mu posłuszni. To będzie owoc naszej miłości do Niego, czyli nasze posłuszeństwo. I obraz tego mamy w II Mojżeszowej, 21 rozdziale, od 1 do 6 wersetu. Obraz niewolnika, który pokochał swojego Pana i chciał być z Nim na zawsze. 21 rozdział II Mojżeszowej, Księgi Wyjścia, od 1 wersetu do 6. A oto prawa, które im przedstawisz. Jeśli kupisz niewolnika, Hebrajczyka, 6 lat będzie ci służyć, a w 7 roku wyjdzie na wolność bez wykupu. Jeśli sam przyszedł, sam odejdzie. A jeśli miał żonę, jego żona odejdzie z nim. Jeśli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, to jego żona i dzieci będą należały do jego pana, a on odejdzie sam. A jeśli niewolnik powie, kocham mojego pana, moją żonę i moich synów i nie wyjdę na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go do sędziów i przyprowadzi go do drzwi albo do ich słupka i jego pan szydłem przekuje mu ucho i będzie jego niewolnikiem na zawsze. I to jest obraz, o którym Pan Jezus mówi. Nie nazywam was więcej niewolnikami, ale przyjaciółmi. Jesteście tymi, którzy mnie kochają, ja was kocham, nazywam was przyjaciółmi, bo ja wam mówię, co mi Ojciec przekazał. Niewolnik wykonuje bezmyślnie, ślepo polecenia swojego Pana. Pan nie musi mu się tłumaczyć z niczego, co każe mu robić. Ale Pan Jezus mówi, różnica jest taka, traktuję was jak przyjaciół, bo oznajmiłem wam wszystko, co mi mój Ojciec polecił. Mówię wam, dlaczego macie tak zrobić, dlaczego macie tak postępować, dlaczego macie kochać jeden drugiego. Wszystko wam wyjaśniam. Traktuję was jak przyjaciół. Ale z drugiej strony, my jesteśmy jak ci niewolnicy, którzy mówią, kocham mojego Pana, kocham tych, którzy należą do mojego Pana, tych, których mi Pan dał i z nimi chcę zostać na zawsze. To jest ten obraz, o którym tutaj czytaliśmy. Więc jesteśmy niewolnikami, którzy zostali przyjaciółmi swojego Pana. Nie mamy bezmyślnie wykonywać Jego rozkazów, ale sam Pan oznajmia nam w swoim słowie, co usłyszał od swojego Ojca. I kiedy myślimy o niewolniku i o Panu, dobrze jest przypomnieć sobie największy przykład niewolnika. Najlepszy przykład niewolnika. Filipian w 2 rozdziale, 5 do 8 wersetu, czytamy o tym największym, najlepszym przykładzie tego, który dobrowolnie stał się niewolnikiem. 5 werset do 8. Filipian, 2 rozdział, od 5 do 8. Niech będzie was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać niewolnika i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Więc najlepszym przykładem miłości niewolnika i posłuszeństwa jest sam Pan Jezus Chrystus. On stał się niewolnikiem swojego Ojca, aby przyjść i wykonać Jego wolę. Sam Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana, czytaliśmy to, ja nie wykonuję swojej woli, ale wolę Tego, który mnie posłał. Słowa, które mówię, to nie są moje słowa, ale słowa Tego, który mnie posłał. Moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał. Potem w 17 rozdziale Pan Jezus mówi, dokonałem dzieła, które mi powierzyłeś. I teraz odchodzę do Ciebie. Uwielbi mnie tą samą chwałą, którą miałem wcześniej, zanim przyszedłem na świat. Więc Pan Jezus wyparł się samego siebie. On jest Bogiem. On jest Bogiem, który panuje nad wszystkim. On jest stworzycielem całego wszechświata. On jest tym, do którego wszystko należy. Ale zostawił to wszystko. Wyparł się samego siebie. Wziął swój krzyż i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I do tego samego wzywa swoich uczniów. Wyprzyj się samego siebie, weź swój krzyż i naśladuj mnie. W jakim celu Pan Jezus to uczynił? Żeby umrzeć za swoich niewolników. Który Pan umiera za swoich niewolników? To niewolnik zwykle oddaje swoje życie za swojego Pana. A tutaj mamy odwrotnie. To Pan oddał życie za swoich niewolników, których umiłował i nazwał ich przyjaciółmi. 15 rozdział Ewangelii Jana, ten 13 werset, Pan Jezus o tym wyraźnie mówi. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Kto dał taki przykład? Pan umarł za niewolników. I dlatego nasze zastosowanie, które wynika z Filipian 2 rozdziału 5 wersetu, niech bądźcie takiego usposobienia umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie, który wyparł się samego siebie. To jest wasze nastawienie. Tak powinniście postępować. I z tego wynika nasze zastosowanie. I na koniec chciałbym przeczytać 6 rozdziału listu do Rzymian. Od wersetu 16 do 23, który podsumowuje to wszystko. Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako niewolnicy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście niewolnikami. Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Ale chwała Bogu, że gdy byliście niewolnikami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście. A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Po ludzku mówię z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. Dopóki bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. Lecz teraz uwolnieni od grzechu, gdy staliście się niewolnikami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen.
Amen.